Zapraszamy do posłuchania rozmowy z księdzem biskupem Marcinem Makulą, naczelnym kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Zapytamy go o plany i wyzwania, cele, jakie obecnie ma Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. I w sposób szczególny chcemy skupić się na sytuacji humanitarnej w Ukrainie i na granicy polsko-ukraińskiej. Co jako ewangelicy możemy zrobić dla uchodźców wojennych i rodzin ofiar konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
Rozmowy stołowe.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy wieczór, czwartkowy wieczór. Zaczynamy naszą kolejną rozmową stołową. Dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Marcin Makula z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Jest on od stycznia zeszłego roku naczelnym kapelanem wojskowym, ale też jest proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Golasowicach. Witam bardzo serdecznie księdza biskupa.
Dobry wieczór, witam wszystkich, którzy się z nami połączyli. Cieszę się na to spotkanie, dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Tak, woli ciekawostki, my rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęła się inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Ksiądz biskup zgodził się porozmawiać z nami o Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Jednak ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z doby na dobę, postanowiliśmy trochę porozmawiać też dzisiaj o tej sytuacji, jaką mamy za naszą wschodnią granicą. Głównie w kontekście pomocy migrantom, pomocy uchodźcom, pomocy humanitarnej. Ale może tak w ogóle zaczniemy od tego, czym jest EDW i jaka jest rola księdza biskupa jako naczelnego kapelana wojskowego? No tak ogólnie.
Ewangelickie Duszpasterstwo, przepraszam, wojskowe zostało powołane przez Kościół do niesienia posługi duszpasterskiej wśród żołnierzy, wszystkich tych, którzy służą w formacjach Wojska Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji. Niesiemy posługę duszpasterską, czyli pomagamy duszpasterską naszym współwyznawcom, ale też i współwyznawcom z Kościołów Bratnich, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Baptystom. Generalnie niesiemy posługę duszpasterską wszystkim, czyli jesteśmy dla wszystkich w wojsku. Nie tylko jesteśmy dedykowani do samych ewangelików, ale służymy dla każdego żołnierza, który ma jakąś potrzebę, aby z nami porozmawiać, odbyć rozmowę duszpasterską, potrzebuje wsparcia, czy też naszego towarzyszenia. Mhm.
I rozumiem, ile obecnie jest kapelanów ewangelickich w takiej czynnej służbie?
To znaczy tak, no, mój etat jest etatem cywilnym, tak jak pozostałych biskupów wojskowych, prawosławnego i rzymskokatolickiego i mamy na tę chwilę 10 kapelanów w Wojsku Polskim plus 2 kapelanów w Straży Granicznej.
Okej, okay, a czy wiadomo, jak to jest z ewangelikami w ogóle w wojsku, z protestantami w Wojsku Polskim? Czy znamy mniej więcej, ile jest takich osób tego wyznania?
Nie prowadzimy statystyk liczbowych, dlatego że tak jak w wojsku, jak w każdej innej instytucji państwowej, nie pytamy ludzi, których się zatrudnia, czy którzy przychodzą do służby o ich wyznanie i to jest, myślę, w naszym kraju bardzo dobre i powinniśmy walczyć o zachowanie tego. Jesteśmy dla wszystkich, dlatego mówię, mogą się do nas zwrócić ewangelicy, nie muszą, zwracają się katolicy, ale też to nie jest obligatoryjne, że muszą się do nas zwracać, tak? Jeśli chodzi o samych ewangelików, no tak jak w naszych parafiach, na terenie Warszawy, innych wielkich miast mieszka zwykle więcej ewangelików niż się przyznaje, czy się zapisało do parafii terytorialnie. Wiele z nich zapisanych jest w innych parafiach na skutek zmiany pracy, czy też studiów, podjęcia studiów, czy też innych obowiązków. Nagle znajdują się w danym mieście i nie zawsze pojawiają się w naszej parafii. Tak samo jest w wojsku. Ktoś nagle zostaje przeniesiony z jednej jednostki do drugiej jednostki, z jednego kraju Polski na drugi i nie zawsze wiemy, że on po prostu tam jest. Są takie przypadki, że nie wiemy w ogóle o tym, ale jest bardzo wiele takich pozytywnych przypadków, kiedy zgłaszają się do nas i możemy rzeczywiście przez cały czas służby jako kapelani towarzyszyć.
Rozumiem, czyli jeśli potencjalnie mamy parafianina, ewangelika albo ewangeliczkę, którzy są w wojsku, ta osoba musi w zasadzie na własną rękę, jeśli tego potrzebuje, tak? Szuka ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, zgłasza się. To nie jest tak, że jest z automatu przydzielana ta opieka duszpasterska. Nie dostajecie imienia, nazwiska, że nie wiem, na przykład pan delikwent z parafii w Cieszynie jest w wojsku i trzeba go znaleźć. To tak nie działa. Nie?
Tą drogą się to zawsze zwykle odbywa, także tutaj bardzo, bardzo cieszymy się, że gdy duszpasterze z danego miejsca, czyli z jakiejś parafii na Śląsku Cieszyńskim, przepraszam, lub też innych parafii, informują nas o tym, że ktoś wstąpił do służby wojskowej, czy jest w szkole Akademii Wojsk Lądowych na przykład i tam podjął studia i wtedy my możemy do tego człowieka bezpośrednio z polecenia już trafić, ale nie zawsze o tym wiemy. Czasami zmienia się miejsce studiów, tak samo zmienia się uczelnie, nagle ktoś się gdzieś pojawia, teraz mamy dodatkowy rodzaj Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie służy bardzo wielu ewangelików. No i ich znamy, dlatego że oni są z naszych parafii i służą na danym terenie i do nich jest o wiele prościej trafić niż do tych, którzy rzeczywiście przychodzą do wojsk operacyjnych i niekoniecznie wiemy, gdzie później po jednostkę są dyslokowani. Mhm.
Rozumiem. Jak wygląda współpraca EDW, czy też w ogóle naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jeśli chodzi o współpracę z parafiami czy ewangelikami w Ukrainie, Białorusi? Czy jest jakiś kontakt, czy macie jakiś kontakt jako EDW, czy w ogóle jako parafia z jakimiś osobami, duszpasterzami na terenie tych państw? Czy dopiero to powstaje ta praca?
Tak, no musimy rozróżnić różne płaszczyzny, czyli pierwsza płaszczyzna to płaszczyzna Kościoła, czyli stosunki, jakie są pomiędzy kościołami naszymi, Kościołem Ewangelickim nawet na Białorusi, Kościołem Ewangelickim na Ukrainie, który też musimy sobie też jasno powiedzieć, jest dosyć mocno podzielony i jest tam bardzo wiele odłamów. Nasz Kościół, tak jak wiemy, współpracuje z Kościołem Ewangelickim, który jest reprezentowany przez biskupa Pawła Szwarca. Jako EDW my takich kontaktów z krajami, które są poza NATO, mieć nie możemy. Z podstawowej zasady w wojsku, że współpracujemy z tymi krajami, z którymi w pakcie jesteśmy. Musielibyśmy to zgłaszać odpowiednim służbom. Nasz każdy wyjazd generalnie zagraniczny, nawet do krajów NATO, jest związany z tym, że musimy poinformować, gdzie jedziemy, w jakim celu i jak długo ten nasz wyjazd będzie trwał. Także wyjazdy gdzieś na flankę wschodnią, no Białoruś, Rosja generalnie w ogóle odpada. Natomiast z Ukrainą możemy współpracować, współpracujemy, ale też już nie osobiście, tylko przez innych księży, przez inne parafie.
A co na przykład z Amerykanami? Bo rośnie obecność wojsk amerykańskich tutaj na terenie Polski. Czy na przykład EDW ma współpracę z kapelanami amerykańskimi?
Mamy współpracę na poziomie europejskim, czyli z kwaterą, gdzie pod Stuttgartem, gdzie są zgromadzeni kapelani również. Tam jest głównodowodzący na Europę w tej chwili pułkownik Barclay, który dysponuje wszystkimi kapelanami w poszczególnych krajach. W tej chwili mamy w Polsce panią kapitan, która jest głównym kapelanem na Polskę dla wojsk amerykańskich, wyznania luterańskiego. Nie miałem jeszcze okazji się z nią spotkać, dlatego że przyprowadziła się pod Poznań w styczniu. Mieliśmy obostrzenia covidowe. Teraz przez miesiąc jest na urlopie w Stanach Zjednoczonych. Pojechała na ślub, ale mamy na koniec marca ustalono wizytę i spotkanie. Natomiast na poziomie lokalnym, tam gdzie są dyslokowane jednostki amerykańskie, przynajmniej te, które były w tej chwili na stałe, to mieliśmy bardzo dobre kontakty. To nie zawsze, musimy sobie też powiedzieć, są kapelani wyznania ewangelickiego. Tam może przyjechać z nimi równie dobrze rabin, może przyjechać ktoś, kto jest rzymskim katolikiem, ktoś, kto jest baptystą. W armii amerykańskiej nie ma tego podziału wyznaniowego, konfesyjnego, tak mocno zaznaczonego jak w naszej armii. Mhm.
Jak to wygląda w obecnej sytuacji? Mamy inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę, niepodległe państwo. Już kolejną dobę broni się ten kraj. Coraz więcej informacji słyszymy o tym, że nie udaje się Rosjanom zająć tych podstawowych wyznaczonych sobie celów. Dużo ludzi ucieka, już mówimy o setkach tysięcy osób, które przekraczają granice z Polską, z Rumunią, z Węgrami. W jaki sposób EDW włączy się w pomoc tym osobom? Czy jest jakiś pomysł na to? Czy już coś się robi w tym kierunku?
Już się włączyliśmy. Pomagaliśmy w organizacji transportu humanitarnego, który był organizowany przez diakonię, parafię ewangelicką w Sycowie. Pomagaliśmy również w kilku sprawach. Nie będę tutaj konkretnie mówił w czym. Nie chcę się chwalić, ale pomagaliśmy. Technicznie nasza największa pomoc, jeśli mogę powiedzieć, to polegała na tym, że pomogliśmy przy przekraczaniu, dosyć płynnym przekraczaniu granicy w stronę Ukrainy. Z powrotem, dzięki Bogu, również się to udało płynnie uczynić. No i modliliśmy się, żeby się nic nie stało, naprawdę, bo to była bardzo trudna misja. Nigdy nie wiemy, gdzie, w którym miejscu może dojść do jakiegoś ataku. Nawet osób, których byśmy nie podejrzewali, że mogą zaatakować. Także zostały zawiezione dary. Cały konwój wrócił szczęśliwie, zabierając parafian biskupa Schwarza tutaj na teren Polski i przy okazji jeszcze zabierając osoby, które stały w kolejce. Udało się to zrobić. W tej chwili jesteśmy w Korczowie i w Przemyślu. W Korczowej i w Przemyślu pomagamy również diakonii polskiej. Transport, który przyjechał wczoraj z Niemiec, trzy duże autobusy, 57-osobowe, wypełnione darami, pomocą dla uchodźców, dla tych, którzy przybywają, przekraczają naszą wschodnią granicę od strony Ukrainy. Jest tam ksiądz Kornel Undas i teraz chcemy, dziś właśnie teraz o tej porze, o 19:00 jest podstawiony autobus. Chcemy jak najwięcej osób, które chcą przejechać na stronę, za granicę niemiecką, do Frankfurtu nad Menem, do tych autobusów przyprowadzić i umożliwić im darmowy przejazd, bezpieczny przejazd, bo słyszymy, że różne rzeczy również się już na granicy zaczęły dziać.
A jeżeli chodzi o zakwaterowanie długoterminowe osób z Ukrainy, czy Kościół oferuje również pomoc tego typu?
Kościół tak, tylko musimy znowu, Kościół jako instytucja, jako całość, czyli poprzez swoje parafie, poprzez poszczególne parafie taką pomoc oferuje. Tam, gdzie jest taka możliwość, tam uchodźcy są przyjmowani. Wczoraj wieczorem dopiero otrzymaliśmy pierwszą rodzinę, która do nas przyjechała, czekaliśmy na nią dosyć długo. To związane jest z wieloma problemami, o których to sobie musimy powiedzieć, że większość uchodźców naprawdę chce mieszkać w dużych miastach, więc podstawowym kierunkiem jest Warszawa, później Wrocław, Gdańsk, może również Szczecin. Natomiast czym mniejsza miejscowość, tym mniej uchodźców chce na niej trafić. Nie wiem, z czym to jest związane, pewnie z jakimś przekazem, albo też z tym, że ta społeczność ukraińska, która już mieszkała na terenie naszych miast i pracowała, tak oddziaływuje i mówi o tym, jak te miasta działają, funkcjonują, gdzie można pracę znaleźć. Może z tego powodu chcą ci ludzie tam dojechać. Ja czekałem, to jest nasza druga rodzina, która miała przyjechać. Pierwsza przez bardzo długi czas zwlekała, mówiła, że jakieś problemy techniczne, po czym się okazało, że już są w Niemczech. Ja mówię, musimy jako goście, którzy, gospodarze, którzy przyjmują gości. Musimy mieć bardzo wiele wyrozumiałości do tych osób, bo one przeżyły niesamowitą traumę w większości przypadków, zostawiając wszystko, wyjeżdżając z małymi walizkami i jeszcze z małymi dziećmi. Chcą zabezpieczenia i szukają jak najlepszego zabezpieczenia. Także nie możemy się obrażać, musimy być tutaj naprawdę przygotowani na to, że czasami będziemy musieli dłużej na te rodziny czekać, ale Kościół poprzez swoje jednostki, czyli parafie, również przez diakonię, staramy się jak najwięcej osób przyjąć i pomóc. I to jest naprawdę imponujące działanie, bo mam okazję śledzić i też pomagać wielu kolegom, albo oni mnie pomagają. Naprawdę wielki szacun dla wszystkich ludzi w naszym Kościele, na każdej płaszczyźnie, jak bardzo ludzie otworzyli swoje serca i chcą pomagać. Jestem zaskoczony, bardzo, znaczy może nie zaskoczony, bo wiedziałem, że ludzie tacy są, natomiast jestem ujęty tym, w jaki sposób ta pomoc się odbywa, w jak wielkiej ilości.
Ksiądz był teraz na granicy, tak? Rozumiem, ksiądz biskup teraz jest na południu Polski, niedaleko granicy. Jak tam jest teraz? Jak wygląda sytuacja? Czy może nam ksiądz opowiedzieć, jak to dzisiaj wyglądało?
Sytuacja wygląda tak, jak nam ją media przedstawiają. Tutaj nie da się niczego zafałszować. No, tłumy ludzi, które przybywają, tak jak słyszymy, ten ruch trochę zmalał w tej chwili. Natomiast może jest to też spowodowane spowolnieniem ataków na duże miasta, w szczególności na Kijów, ale stamtąd będzie jeszcze uciekało bardzo wiele osób. Są osoby starsze, którym nie wiem, czy mogę oceniać, ale już chyba tak bardzo nie zależy, żeby zmienić miejsce pobytu, czy nie mają takich perspektyw, które mają młode osoby i szczególnie osoby z dziećmi. I to przede wszystkim matki z dziećmi uciekają. Naprawdę dzisiaj mogliśmy przeżyć i słyszałem też od kolegów, którzy pomagali, niesamowite sceny. Ludzie praktycznie przez ręce lecieli z wycieńczenia, z braku snu, z odwodnienia i ze stresu, niosąc, ciągnąc za sobą dzieci tylko po to, żeby uciec. To naprawdę nie przeżyliśmy nigdy. Słyszeliśmy od najstarszych, czyli tych, którzy mają dzisiaj praktycznie 90 lat, jakieś historie wojenne opowiadane przez nich i to, co przeżyli, gdy chowali się w piwnicach. Dziś musimy przeżywać to jeszcze raz. To jest dla nas niezrozumiałe, po pierwsze. Po drugie, no, niesamowicie obciążające też, widząc to cierpienie, które z którym się spotykamy na co dzień. Także naprawdę musimy tutaj otworzyć, niesamowicie jeszcze raz apeluję, nasze serca, żeby tym ludziom, którzy przybywają, to pomóc i nie być na nich złymi, że może czasami nawet jakieś warunki stawiają, ale oni po prostu muszą po tym, co przeżyli, doznać jakiejś stabilności.
No tak. Polskie społeczeństwo w obliczu ostatnich wydarzeń mogę chyba powiedzieć otwarcie, że zdało egzamin, bo pomoc, którą staraliśmy się zaoferować, moim skromnym zdaniem przekroczyła na przykład moje oczekiwania. Myślałem, że to zaangażowanie będzie trochę mniejsze, ale czy ksiądz biskup uważa, że jakby być może jest to jakiś początek do organizowania się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego?
Ja powiem, w zrywach zawsze nam dobrze szło. Jesteśmy takim społeczeństwem, które lubi taką akcyjność. Ja sam w parafii, znaczy ja już też zmieniłem zdanie. Chcieliśmy przyjąć tylko jedną rodzinę i tak zaopiekować się nimi na 100%, w sensie długofalowo i długoterminowo, żeby nie powiedzieć im po 3 tygodniach, no fajnie byliście, przyjęliśmy was, no teraz sobie już radźcie. Tylko no, wydaje mi się, z mojej perspektywy, obym się mylił i źle oceniał sytuację, ale to potrwa, jeśli nie miesiącami, to na pewno rok albo i dłużej. I nie chciałbym, żeby te osoby, które nagle gdzieś zaczynają troszeczkę doznawać bezpieczeństwa i pokoju, zostały przez nas usunięte znowu, tak? I powiemy im, idźcie sobie dalej, bo my już was teraz nie chcemy. Ja cieszę się z tej otwartości, która nastąpiła, że ludzie przyjmują do swoich domów, ale wiemy sami, bo mamy rodziny, tak? Czasami przyjeżdża ktoś z rodziny, jest 2-3 dni, jest bardzo miło i sympatycznie, po 4-5 dniach już niekoniecznie, a po 7 zaczyna się to robić może i nawet nieznośne. A tutaj zapraszamy osoby, których w ogóle nie znamy, z którymi nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się, więc to, co my chcemy, znaczy ja mówię o swojej parafii i to, co było, co mi przyświecało jako główny cel działania, to każda rodzina musi otrzymać swoje mieszkanie, które my wynajmiemy i które będziemy opłacali oczywiście, bo my w swoich zasobach nie mamy takich mieszkań, ale po to, żeby była niezależna, żeby nie dochodziło właśnie do tych konfliktów, które mogą później dojść. No, samo korzystanie rano, gdy wszyscy wychodzą do pracy z jednej łazienki na przykład, tak? To już jest z jednej toalety, to już jest po prostu wyczyn, tak? Ja to wiem, bo mamy 3 dzieci i jak wszyscy na 8 idą, no to zaczyna się po prostu bitwa i to w normalnej, znaczy w rodzinie, tak? A co dopiero, gdy jeszcze mamy obce osoby. Dlatego ja stawiam na to, żeby dać komuś bezpieczeństwo i wolność i długofalowo. I sprawdzianem dla nas będzie tego, co się tu wydarzyło teraz i co się dzieje teraz i z czego jesteśmy niesamowicie zadowoleni i z czego się cieszymy, że tak możemy pomagać. Sprawdzianem będzie to, jak się będziemy zachowali za 2 miesiące i za 3 miesiące. Sprawdzianem będzie wtedy, kiedy może się okazać na przykład, że niektóre polskie miasta stają się no, w dużym procencie, nawet wyższym niż 25-40 może procent, składającymi się miastami z mieszkańców Ukrainy. Kiedy Polacy zaczną się zastanawiać, dlaczego tu w tym kraju czy w tym mieście mówi się tylko praktycznie po ukraińsku, tak? No bo musimy sobie z tego zdać sprawę. Kto bywał tego lata czy poprzednie lata jeszcze przed pandemią we Wrocławiu, obsługa wszystkich restauracji praktycznie mówiła w większości, zdecydowanej większości po ukraińsku, po polsku również, ale między sobą porozumiewali się po ukraińsku. Tu będzie dla nas sprawdzian, czy jesteśmy w stanie dalej to unieść i respektować. Ja oczywiście tak, ale czy cała pozostała część społeczeństwa, czy każdy z nas, bo mamy różne poglądy na różne tematy, tak samo będzie działało. Czy to jest początek społeczeństwa obywatelskiego? Nie wiem. Ja nie jestem politykiem, przyglądam się wszystkiemu. Cieszę się, gdy ludzie sami reagują i potrafią to robić. Natomiast wydaje mi się, że jakaś opieka ze strony państwa w tej akcji również powinna być i na pewno będzie, ale nie tylko naszego państwa, ale wydaje mi się, że państwa Europy Zachodniej, które no, niezbyt chlubnie może się w tej całej historii czy początku tej wojny zapisują, powinny na pewno tutaj partycypować i również Polsce w znaczącym procencie pomóc.
A gdyby tak czysto teoretycznie mielibyśmy możliwość cofnąć się jeszcze rok na przykład, albo kilka miesięcy wstecz, czy chcielibyśmy coś zmienić, jakoś przygotować się lepiej na tą sytuację obecną. Co moglibyśmy zrobić jako Kościół, jako społeczeństwo z tą wiedzą, jaką mamy teraz na temat tej sytuacji, na temat tego, że no, faktycznie coraz więcej ludzi przybywa do Polski. Czy mogliśmy się jakoś przygotować lepiej na tą całą sytuację, jednym słowem, czy jednak zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy jako państwo, jako wojsko, jako społeczeństwo, jako Kościół? Jak ksiądz biskup myśli?
No zadajmy sobie pytanie, kto z nas myślał, że to się tak potoczy? Kto z nas myślał jeszcze tydzień temu w środę, że w czwartek rano, gdy się obudzimy, usłyszymy czy przeczytamy, że rozpoczęła się wojna? Ja akurat w czwartek rano wstawałem o godzinie 4, bo musiałem być na godzinę 9 w Warszawie. I byłem chyba jedną z tych pierwszych osób, które te informacje przeczytały i powiem, oblał mi zimny pot i różne myśli po głowie chodziły. Nie wiem, czy można się polepiej przygotować, dlatego że sami nie wierzyliśmy, że jeszcze jest możliwość wybuchu, tak, ja mówię teraz o takiej bardziej konwencjonalnej wojnie, niż przez 80 lat pokoju, w którym żyliśmy, tak? Doktryna Gierasimowa, nie wiem, to jest, czy panowie wiedzą, czy znają osobę, głównodowodzący generał stojący po prawej stronie Putina. Jego doktryna wojny mówiła właśnie o dezinformacji, o nękaniu przeciwnika przez różne takie akcje, które będą dzieliły społeczeństwo. Nie dopowiem nic więcej, ale popatrzmy tylko kilka miesięcy wcześniej, co się działo na terenie naszego kraju, gdzie niektórzy pokazywali mi, gdy mówiłem o tym na czoło. Wydaje mi się, że wtedy się rozpoczęła wojna. Może po dzień dzisiejszy niektórzy tego nie zauważyli, mogą tego nie zauważyć, mogą mieć swoje zdanie inaczej na to patrzeć. Natomiast cele, o których też politycy mówią, jeszcze raz, ja chcę unikać polityki, ale Ukraina walczy za nas, tak? Ukraina walczy za całą zachodnią Europę, do której my się już zaliczamy, a do której Ukrainy jeszcze nie zaproszono. Teraz czynią się różne tam ruchy, które mają przyspieszyć. Natomiast wydaje mi się, że ta pomoc, której udzielamy Ukrainie, ta pomoc mogłaby być jeszcze większa i musimy tutaj jeszcze z całą Europą Zachodnią zrobić dużo więcej niż tylko wykonywać telefony do tego przywódcy, który tę wojnę rozpoczął. Nie mogę ocenić, czy mogliśmy się lepiej przygotować. Uważam, że zdaliśmy egzamin dojrzałości, o tak bym powiedział. Czy byliśmy przygotowani, nie wiem, ale zdaliśmy egzamin dojrzałości z odpowiedzialności za drugiego człowieka i to mnie jako duchownego najbardziej wzrusza i uważam, że to jest coś pięknego, że mogę pomimo tego zła, którego doświadczamy, doświadczyć też tego piękna, widząc, jak ludzie sobie pomagają.
A czy, jak ksiądz biskup myśli, czy dojdzie do jeszcze większej eskalacji tego konfliktu poza granicami Ukrainy, czy możemy spać spokojnie i nie przejmować się tą sytuacją w zupełności?
Nie wiem. Wydaje mi się, że ludzie, przywódcy, którzy są po stronie z Rosji, są nieobliczalni. Natomiast wydaje mi się, że to, co zobaczyliśmy, już mojemu, waszemu pokoleniu nigdy nie pozwoli spać spokojnie. Skoro w tak spokojnej w naszych głowach, przynajmniej poukładanej Europie, stało się coś takiego, to co może się stać w Europie, która teraz jest w stanie wojny?
No tak, nikt nie spodziewał się z nas. Tam, z tego, co na przykład czytałem w jednym z wywiadów z pastorem z Ukrainy, Aleksandrem Grossem, który tam służy w jednej z parafii, on mówił, że był totalnie zaskoczony, tak? Myślał, że jeśli już przyjadą Rosjanie, to raczej zajmą te republiki separatystyczne, tak? Żeby tam będzie się kotłowało, tam będzie konflikt, natomiast nie spodziewali się nawet Ukraińcy tego, że dojdzie do takiej zmasowanej inwazji. Jakie to ma konsekwencje dla nas? Chyba takie, że jakieś rzeczy, które wydawały nam się ważne jeszcze kilka miesięcy temu, mam na myśli nasze takie polityczne tutaj problemy i spory, teraz mają, trochę są na innym, mają inną wartość, tak? Teraz o innych rzeczach mówimy, nie? Mówimy o takich rzeczach fundamentalnych, jak bezpieczeństwo, jak pokój, jak wojna. Coś, co, jakiś problem, który był jeszcze rok temu strasznym problemem i wydawał się ogromnym, nie do przeskoczenia. Poradziliśmy sobie z nim jakoś, mam na myśli tutaj pandemię, a tutaj kolejny rok, tak, 2022 i mamy kolejną tragedię, tak, kolejny kataklizm, jaki nam zgotował akurat w tym przypadku przywódca Rosji. zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba ufać, że wszystko to się jakoś rozwiąże i będziemy mogli spać spokojniej niż teraz, kiedy obserwujemy te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w internecie, śledzimy wiadomości z Ukrainy, śledzimy to, co się dzieje w mediach. Ale może tak zmierzając w jakimś kierunku, o co możemy się modlić jako chrześcijanie teraz żyjący w Polsce, jako ewangelicy, jako ludzie, którym duchowość, sprawy wiary są, które są priorytetem dla nas. Jak ksiądz biskup myśli, o co możemy się modlić w tych dniach?
Najprostszą odpowiedzią byłoby o pokój, tak? Natomiast ja będę się modlił o te dzieci, które doświadczają zniszczenia świata, na którym budowało się ich dzieciństwo. I to jest doświadczenie, które odciśnie niesamowite piętno na całym ich życiu. Trzeba się modlić o te matki, których synowie walczą, ale też te matki, które martwią się o to, czy jutro ze swoimi dziećmi będą mogły bezpiecznie gdziekolwiek się przemieścić. Musimy się modlić o mądre przywództwo i czasami naprawdę dużo czytać literatury i historycznej, no bo jak ktoś powiedział, historia się powtarza, a my ciągle się niczego nie nauczyliśmy. I to jest niesamowite mądre słowo, bo historia się powtarza ze względu na nasze zaniechanie, na brak naszej reakcji, bo nam było dobrze i my sobie spokojnie siedzieliśmy. Mówiliśmy tutaj o republikach separatystycznych, no przecież no kiedy to się rozpoczęło? 7 lat temu, później Krym, tak? Panowie, no powiedzmy sobie szczerze, uderzmy się w piersi, no wy jesteście może jeszcze bardzo młodzi, natomiast moje pokolenie, no kto z nas wtedy się uderzył w piersi i powiedział, że Putin coś złego robi? No, wszyscy w Europie uznaliśmy, no a co tam jeden Krym, nie?
No potem doszło jeszcze właśnie Ługańsk, tak?
No właśnie. Więc uczmy się z historii.
Kawałek po kawałeczku.
Dokładnie, uczmy się z historii i wyciągajmy z tej historii wnioski, bo ta historia nasza z Sowietami wtedy, dzisiaj trochę inaczej się ten kraj nazywa, i historia Ukrainy z nimi, no jest praktycznie lustrzanym odbiciem tych samych zachowań. Pomimo tego, że jesteśmy, mówię, 80 ponad lat po wojnie, nie potrafimy szanować podstawowych zasad, nawet zasad wojny, chociaż no, są to straszne zasady, ale nie strzela się do cywili, nie niszczy się budynków takich jak szpitale, nie strzela się do karetek, nie niszczy się szkół. No to są takie podstawowe zasady cywilizowanych ludzi. No, tutaj mamy do czynienia z czymś, co dla mnie jest niezrozumiałe i to nawet powiem szczerze, jeżeli Ukraina, i życzę tego, i modlę się o to, wyjdzie obronną ręką z tej wojny, gdzie ją zaatakowano, to wyobraźcie sobie powrót tych ludzi na miejsca swojego wcześniejszego pobytu, gdzie nie będzie szkół, gdzie nie będzie szpitali. Czy wtedy tą wojnę też uznamy za wygraną, gdzie nie będzie na czym odbudować, albo gdzie nie będzie pracy, bo zakłady pracy są bombardowane, niszczone, tak? Czyli cały przemysł, wszędzie tam, gdzie było zatrudnienie dawane, to wszystko jest w tej chwili zniszczone, czy jest zniszczone. Jak ten kraj będzie miał się odbudować, nawet jeśli da się to wszystko odbudować, infrastrukturę w ciągu 2, 3, 4 lat, a wątpię, ale jakby tak się dało, to jaka frustracja w tym społeczeństwie, które wróci po wojnie, będzie się rodziła. I czy drugi jakiś atak w takiej chwili nie pozwoli na poddanie się i stracą ducha walki, którego jeszcze teraz mają i o którego też powinniśmy się modlić. To nie chodzi o ducha walki, żeby zabijać drugiego człowieka, tylko bronić swojej suwerenności, bronić swojego terytorium, bo każdy z nas to robi i każdy z nas o to dba, nawet w czasach pokoju.
No właśnie. Byliśmy przekonani, żyjąc w dotychczasowym ładzie, że wojna jako taka w Europie już na pewno miejsca nie będzie miała. Chodzi mi o konflikt zbrojny, o w zasadzie to nie tylko o konflikt zbrojny, ale też właśnie o atakowanie cywilów, budynków cywilnych, szpitali, szkół, już pomijając infrastrukturę różnego typu, ale no właśnie te same słowa wybrzmiewały zarówno po zakończeniu II wojny światowej, jak i 20 lat wcześniej, po I wojnie światowej. I mówiono wtedy, że już tak nigdy na pewno się nie zdarzy i to jest ostatni raz, kiedy nasze społeczeństwo postanowiło się zniżyć do tego poziomu. I proszę, i mamy to już po raz drugi w przeciągu 100 paru lat. I być może właśnie jako chrześcijanie pytanie, czy możemy wyciągnąć z tego wnioski jakieś i skutecznie działać.
No podstawowy wniosek i podstawowe pytanie, jakie jest nasze chrześcijaństwo, tak? No mamy w tej chwili zaangażowane praktycznie ze wszystkich stron chrześcijańskie kraje, tak? Mhm. Więc jaka jest jakość, jaka jest wartość naszego chrześcijaństwa? Tylko deklaracja, czy też czyn? No i tutaj mamy odpowiedź. No, to jest również do nas, do duchownych, pytanie, jakie to chrześcijaństwo teraz czynimy i w którą stronę jako liderzy prowadzimy to chrześcijaństwo, tak? Musimy też się mocno w pierś uderzyć, bo to się nie wzięło znikąd.
Bardzo ciekawe słowa czytałem patriarchy Kijowa, kiedy pojawiła się ta inwazja. Wzywał przede wszystkim do pokoju i zauważył, że te dwa narody, rosyjski i ukraiński, są bratnimi narodami. Tak? I ta zbrodnia, jaką popełnia teraz strona rosyjska, to jest nic innego jak, cytuję, powtórzenie grzechu kainowego, tak? Ponieważ te dwa narody wyszły z tej samej wody, ochrzczeni byli według tej legendy w Dnieprze, tak? Jeszcze w czasach Rusi Kijowskiej, a oto teraz po wielu, wielu latach w zasadzie powtarza się grzech wręcz kainowy, Kaina przeciwko Abla. Bardzo, bardzo mocne słowa były to dla mnie, takie uświadamiające, że no, w zasadzie jest to wojna prawie że domowa, wręcz wojna dwóch takich bardzo bliskich sobie kulturowo, językowo i politycznie nawet krajów, tak? No bo jednak łączy te Rosję i Ukrainę bardzo, bardzo wiele, tak? Dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe porównanie. Już nie pamiętam, jak się nazywa ten patriarcha kijowski, musiałbym sobie teraz szybko sprawdzić. W każdym razie było to na cerkiew.pl.
Ja dziś te same słowa usłyszałem, również będąc w cerkwi na modlitwie, na pokój. Nie jestem, przyznaję, nie mam wiedzy historycznej na temat tych zażyłości pomiędzy tymi dwoma narodami. Czy zawsze tam było takie braterstwo, czy w tej chwili tylko tak się mówi, nie wiem. Nie chcę z tego wysnuwać wniosków. Teologicznie bardzo, bardzo ciekawe porównanie rzeczywiście. Natomiast należałoby przestudiować dosyć mocno historię, podejrzewam, jednego i drugiego narodu i styku tych dwóch narodów, co się działo i skąd te konflikty gdzieś tam ciągle wybuchały. Czy to nie jest też naleciałość tego, co się wydarzyło po wojnie, gdy byliśmy wszyscy pod jednym butem, czyli Ukraińcy, my Polacy również, wszystkie republiki nadbałtyckie. No i to, że jeden brat przyciskał drugiego brata tym butem w sposób niekontrolowany i też niehumanitarny na pewno, stosując metody, o których czytamy z naszej historii, to już wiemy i to możemy wiele przykładów podać, co się działo chociażby z żołnierzami AK po wojnie, co się działo z tymi wszystkimi, którzy przeszli z armią Andersa, czy przychodzili z dywizją generała Maczka. Ilu z nich, walcząc o tą wolność, najpierw czyjąś, a później naszą, tutaj w naszym kraju praktycznie albo straciło życie, albo musiało uciekać i do ojczyzny za swojego życia nie wróciło. Więc nie wiem, musielibyśmy rzeczywiście tutaj bardzo mocno zapytać tych, którzy się akurat na tej części historii bardzo dobrze znają, może i też psychologów, co na ten temat mówią, skąd takie, a nie inne zachowania pomiędzy różnymi narodami, choć, które nazywają się bratnimi. Ale to logicznie ta myśl mi się również podoba i można nią gdzieś tam podążyć.
Tu jest taka tendencja też chyba po stronie rosyjskiej, żeby argumentować, że Ukraina to tak naprawdę część czy terytorium należące do jej Wszechrusi, tak? I chyba w tę stronę ta argumentacja tego patriarchy, to był patriarcha metropolita kijowski Onufry, głowa ukraińskiej cerkwi prawosławnej.
Tylko wiemy, pytanie, czy są cerkwi patriarcha tam moskiewskiego, czy ukraińskiej?
Nie, tej ukraińskiej cerkwi. Tak? Aha. To znaczy samo to, że właśnie te narody słowiańskie zgromadzone wokół prawosławia mają jakąś tam swoją tożsamość i tradycję i wrażliwość też na historię. Jednak Ukraina jako państwo niezależne, jako pretendujące do tego świata zachodniego, jawi się dla nich jako ta, która się wyłamuje, tak? Chce prowadzić swoją politykę, chce być niezależna i chce przede wszystkim bardziej demokratycznych rządów. Widzimy, że po rozpadzie Związku Sowieckiego te kraje postsojuzu mniej więcej oscylowały wokół dobrych relacji z Moskwą, no ale jednak na Ukrainie zdarzyła się pomarańczowa rewolucja i też oddzielenie od tego, bym powiedział, wielkiego brata w Moskwie, tak? Białoruś idzie poprzez te długotrwałe rządy Łukaszenki po linii Moskwy, ale też są ludzie, którzy się tam buntują przeciwko władzy, za co są prześladowani. Zresztą widzimy na ulicach, ja byłem na demonstracji z Ukraińcami, demonstracji pokojowej, która wzywała też do tego, aby Niemcy stanęły po której ze stron. Dużo szło też w tłumie Białorusinów, tak, którzy chcą mieć też demokratyczne rządy w swoim kraju. Być może my w Polsce, ja mam takie wrażenie, że przestaliśmy doceniać demokrację. Często się krytykuje na przykład Unię Europejską, krytykuje się to, że nawet, że należymy do NATO. Były tak, nawet takie wypowiedzi jak Donalda Trumpa, który stwierdził swego czasu, że NATO jest przestarzałe, że powinno się zmienić albo już nie przystaje do dzisiejszych standardów. A tutaj w obliczu tego konfliktu NATO staje się taką bezpieczną, powiedziałbym, przystanią dla wszystkich państw demokratycznych, które sprzeciwiają się wojnie, prawda? Zresztą Finowie, którzy byli sceptycznie nastawieni, obecnie już większość jest za wstąpieniem do Paktu Północnoatlantyckiego. Może jest tak, że nawiązując do tego, co ksiądz biskup powiedział, że możliwe, że nie docenialiśmy tego, co mamy, tak, jako państwa wolne, jako demokratyczne, jako te, które mogą stanowić o sobie. Natomiast Ukraińcy pretendują do tego miejsca, gdzie my już jesteśmy, a tego nie doceniamy, nie? Że jesteśmy jednak w Unii Europejskiej, że mamy swobodę poglądów, możemy wypowiadać się bez obawy, że ktoś nas potępi albo że nas zamknie do więzienia tylko dlatego, że jesteśmy demokratami. Tak? Co jest ciekawe, na ile też właśnie my to doceniamy, no? I w jaki sposób kościoły uczestniczą w tym procesie pojednania. Może też za mało my jako kościoły zrobiliśmy do tego, aby pojednać Polaków i Rosjan, tak? Choćby ze względu na te zaszłości historyczne. Nie uważa ksiądz biskup, że z Niemcami mamy taki proces pojednawczy już od wielu, wielu lat, natomiast z Rosjanami i Ukraińcami jakoś stanęło to w miejscu w jakimś momencie, a nawet się cofa?
Ja myślę, że generalnie wszystkiego za mało. Za mało pojednania, za mało miłości, za mało pokoju. To jest chyba bolączka naszych czasów, a za dużo indywidualizmu, za dużo każdy z nas chce sam o sobie stanowić. Przestaliśmy myśleć o społeczności, to również w Kościele, też na to cierpimy, tak? Mhm. Przestaliśmy myśleć o społeczności, pandemia nam to jeszcze ułatwiła, gdy każdy indywidualnie na swój sposób w swoim domu mógł ten Kościół przeżywać i wielu stwierdziło, że w sumie po co wracać do społeczności, tak? I w momencie, kiedy te nasze więzi zostają zachwiane, no to gdy przychodzi przeciwstawić się przeciwko czemu, to nie mamy z kim, bo już nikogo nie znamy. Nie wiemy, do kogo zagadać, nie wiemy, kto ma takie same poglądy jak ja, albo przynajmniej bliskie poglądy, z kim mógłbym się spotkać i coś dobrego dla świata, dla Kościoła również uczynić. Więc tutaj bardzo wiele pytań, które się narodzi i na które musimy sobie odpowiedzieć, zmieniając nasze życie przede wszystkim. Zmieniając, wychodząc z pewnego komfortu, w którym się obracaliśmy, no bo generalnie do tego to doprowadziło, że jak jest komfort, gdy jest niczego nam nie brakuje materialnie, to zaczyna się zapominać o tym, co duchowe, zaczyna się zapominać, że człowiek jest i z ducha, i z ciała stworzony, tak? Czyli gdy te dwa składniki się nie równoważą, to zaczyna być niedobrze, bo zaczynamy hodować tylko i wyłącznie temu, co materialne. Więc tutaj i Europa, i my Polacy, i my jako Kościół Ewangelicki również musimy postawić na zmianę naszej duchowości i na chęć przeżywania tego w społeczności, bo tylko społeczność jest w stanie się obronić. Każdy z nas jest tylko jednym człowiekiem, ale wiele osób możemy przeciwstawić się złu, które jest wokół nas, te manifestacje. No to przecież to jest manifestacja społeczności, a nie pojedynczych osób. Gdy nie wychodzi więcej niż 1000 osób, to nikt nie słucha tego człowieka, który tam wyszedł i może sobie nawet krzyczeć, rozdzierać. Dopóki się owszem nie podpali, to praktycznie nie ma żadnego efektu jego krzyk. Więc krzyk 1000 czy 1000 ludzi może spowodować, że ktoś zacznie inaczej myśleć, ale ci ludzie muszą się ze sobą zebrać. W Kościele, w kraju, na świecie, w Europie, żebyśmy się przeciwstawili złu. Teraz krzyczymy wszyscy razem. Zobaczymy, mam nadzieję, że modlę się też, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby ten konflikt się szybko skończył, ta wojna się szybko skończyła, co przyniosą nam kolejne lata i jaki będzie efekt tego, że teraz się zjednoczyliśmy.
No właśnie, dotychczas w Kościele zastanawialiśmy się, mówię tu o ostatnich 2-3 latach, jak będzie wyglądał świat po pandemii i co jako chrześcijanie możemy dla świata zrobić. Teraz się będziemy zastanawiać, jak będzie wyglądał świat po pandemii i po wojnie na Ukrainie, prawda? Więc to jest ogromne wyzwanie dla Kościoła. Również w kwestii integracji, która chcąc, nie chcąc będzie nam towarzyszyła i którą wreszcie będziemy musieli się zmierzyć.
Masz na myśli integrację z ludnością, która przyjeżdża, tak?
Tak, dokładnie tak. Mhm.
No, w zupełności pytanie jest, w jaki sposób kościoły mogą wyjść naprzeciw, nie, tym wyzwaniom współczesnego świata. Na razie robimy tyle, ile możemy. Nawet nasza parafia Świętej Trójcy zaangażowała się w te akcje udostępniania miejsc noclegowych. Dużo parafii angażuje się w tę pomoc. To też jest tak, że jedna parafia może pomóc na przykład przenocować osoby na jedną noc, druga parafia może przenocować osoby na miesiąc. Niezależnie od tego, ile zrobimy, czy jako indywidualne osoby, czy jako parafie, to się liczy, tak? Warto jest przyznać się do tego, że no, ja jestem w stanie pomóc tylko w tym i w tym, tak? I to nie jest w zupełności złe, wręcz przeciwnie, każda pomoc jest dobra i byleby tylko była szczera i zorganizowana w sposób no, ja bym powiedział, odpowiedzialny i rozsądny też, bo gorzej wychodzą takie inicjatywy, które na hura są podejmowane, a potem właśnie, tak jak ksiądz biskup powiedział, wstydzimy się powiedzieć, że już nie mamy sił, tak? Nie mamy sił dalej pomagać, nie mamy sił dalej być dla drugiego człowieka. Także taki wniosek wyciągam też z dzisiejszej rozmowy, żeby pomagać w miarę możliwości, pomagać w miarę naszych sił, nie? Stosownie do, no właśnie, do naszych możliwości, do naszego doświadczenia, naszych zasobów też pieniężnych, no bo wiadomo, to też będzie nas kosztować udostępnianie mieszkań, pomoc przy zbieraniu odpowiednich środków, mam na myśli czystości, czy ubrań, czy jedzenia. Już są na to poświęcane jakieś zasoby ludzkie i pieniężne. Nie chcę tutaj się rozwodzić, chciałem tylko nawiązać do tego, co zostało powiedziane. W jaki sposób my możemy angażować się w pomoc uchodźcom, to chyba w każdej parafii każdy z nas może zorientować się. Nawet jeżeli jakaś parafia nie organizuje pomocy, to można zaproponować, że się chce coś takiego zorganizować. No, często jest tak, że duchowny boi się, nie ma pomysłu, albo boi się, że nie znajdzie się odpowiednia ilość chętnych, a tymczasem często jest tak, że ludzie czekają, aż duchowny zrobi ten pierwszy krok. I to jest takie koło zamknięte. Ja przynajmniej mam takie wrażenie u nas w Kościele często, że duchowny musi robić wszystko, a ludzie tylko czekają, aż on nimi pokieruje.
No ale od tego też jesteśmy, no nie czarujmy się, no nie czekajmy, że ludzie, znaczy ja to jest może jakieś odbicie społeczeństwa obywatelskiego, no ale
no
duchowny musi zacząć coś robić, żeby ruszyć swoich wiernych, tak? Oczywiście on wychodzi pierwszy, ale musi powiedzieć przynajmniej słowo. Wystarczy, od słowa się wszystko może rozpocząć, tak? Także no, nie czekajmy, że przyjdzie parafia i stanie nam pod naszym budynkiem, pod pokojem, w którym mieszkamy i powie teraz księże, proszę wyjść do nas, bo my chcemy pomagać, nie? No nie, do tego jesteśmy powołani, żeby być no, liderami również tych społeczności, w których również religijnych, wyznaniowych, kościelnych, w których mieszkamy. Ja to tak odbieram, może się mylę, może to jest złe podejście.
Nie, jak najbardziej. Ja mam na myśli takie sytuacje, takie parafie, które mało co robią. I ludzie są sfrustrowani w parafii, bo mają leniwego księdza. No i czekają, aż on zaproponuje im coś. A tutaj dobrze jest, żeby parafianie sami właśnie przyszli do niego i powiedzieli mu, że im się to nie podoba, że my nic nie robimy, tak? I w ten sposób pojawia się jakaś taka też zdrowa konkurencja między parafiami, że no dobra, skoro dana parafia coś organizuje, coś robi, to my też powinniśmy, nie? I to się samo napędza. W ostatnich czasach raczej większość parafii właśnie zaangażowało w pomoc uchodźcom.
Ja myślę, że wszystkie, w różnym stopniu, ale to też w zależności od siły i możliwości, jakie dane parafie mają.
Tak.
Byłbym daleki akurat w tej sprawie, w tej chwili pomocy, żeby kogokolwiek oceniać. Ja uważam, że każda pomoc dla kogoś może nieznacząca, może spowodować bardzo wiele dobrego i przyniesie bardzo dużo pozytywnych efektów. No i życzyłbym sobie, żebyśmy tak właśnie zjednoczeni, nie konkurując ze sobą, nie przechwalając się, ale chcąc pomagać z potrzeby serca, z tego Jezusowego zawołania, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych nie uczyniliście, z tej potrzeby, żeby wypływała każda nasza aktywność w najbliższym przynajmniej czasie. A jakby tak zostało, to już było wspaniale.
Okej. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, o czym była mowa. W zasadzie moglibyśmy jeszcze rozmawiać o różnych aspektach EDW. Czy jest jakaś sprawa, którą pominęliśmy, Jeremi? Czy chcieliśmy o coś jeszcze zapytać?
Ja się tylko moje ostatnie króciutkie pytanie. Czy mógłby ksiądz biskup może z własnych obserwacji lub z wiedzy powiedzieć, czy obecnie zbierane są jakieś konkretne środki na pomoc na polskiej granicy, tudzież na terytorium Ukrainy i w kwestii ukraińskiego wojska, bo na przykład chyba dość szeroko w internecie jakby wszystkich obeszła informacja, że Przemyśle na przykład nie zbierają już niczego, tak, i czekają na ludzi za kilka tygodni, aż jakby liczą wtedy na pomoc, ale czy czegoś konkretnego potrzeba, lub też jak można się właśnie zaangażować w pomoc tak od siebie teraz, w tym momencie?
Takie piękne hasło, jeśli to przeniesiemy na płaszczyznę wojskową, takie piękne hasło, które Wojska Obrony Terytorialnej gdzieś tam na swoim profilu napisały. Jeżeli żołnierz, który walczy, wie, że jego żona i jego dzieci są zabezpieczone i są bezpieczne, to już nam pomogliście. To już został osiągnięty pewien cel dla tego żołnierza, to już tak patrząc po wojskowemu tylko, tak? Więc jeżeli chcemy pomóc wojsku, to właśnie w ten sposób, zabezpieczając rodziny tych, którzy walczą. I teraz to robimy. Dlatego chylę czoła przed wszystkimi, którzy do tego dokładają ręki, otwierają swoje serce. Jeszcze raz to powtórzę. Naprawdę wspaniała praca. Jeżeli nie myślimy o żołnierzach, bo nie wszyscy są gdzieś tam związani z wojskiem i lubią te tematy, to pomagajmy tym, którzy uciekają, jako po prostu ludziom, którzy są w potrzebie. Jeśli to zrobimy, to naprawdę będzie to dobre. Jeśli chodzi o same środki, to myślę, że te środki już zostały określone, co jest najbardziej potrzebne na tą chwilę. Ja myślę, że te priorytety będą się zmieniały za miesiąc, za dwa. Będzie potrzebne inne zabezpieczenie, też inna pora roku będzie, tak? Naprawdę dzisiaj jedna rodzina przyjechała, mieli tylko na sobie te ubrania i ze sobą te ubrania, które mieli ubrane na sobie, na swoich ciałach, zbrudzone, zmęczone i no, coś niesamowitego. Także otwórzmy nasze oczy, nie bójmy się drugiego człowieka, no i módlmy się, żeby Pan Bóg te nasze działania pobłogosławił, bo nasze działania bez Bożego błogosławieństwa nie przyniosą żadnego efektu. Panowie, ja bardzo dziękuję. Ja przepraszam, ja mam o 20 kolejną konferencję, na której się muszę pojawić. Bardzo dziękuję za spotkanie z Wami, jeszcze raz za zaproszenie. Jeżeli jest jakiś niedosyt informacji czy odpowiedzi moich, jestem w stanie spotkać się jeszcze raz, ale też nie chciałbym tutaj epatować swoją osobą w gronie.
Padły bardzo trudne pytania na Facebooku, ale już chyba nie zdążymy na nie odpowiedzieć. Chociaż wydaje mi się istotne. Nie wiem, czy ksiądz biskup...
Nie mam Facebooka uruchomionego.
Bardzo przepraszamy, jeżeli nie zostały one zadane. W każdym razie dziękujemy księdzu biskupowi za poświęcony czas. Jeśli ksiądz biskup znajdzie nasz filmik, to tam są pytania, które nie zostały zadane. W każdym razie dziękujemy za rozmowę i za poświęcone nam godzinkę czasu. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy błogosławieństwa w służbie. Do widzenia.
Dziękuję również za Was błogosławieństwa. Z Bogiem, niech Pan Bóg Was wszystkich chroni, nas wszystkich chroni. Z Bogiem.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.